Dzisiaj będzie o wiele krócej, bo tych treści też chyba też trochę było. Spróbujemy sobie podsumować też, zestawić to wszystko, to co do tej pory było powiedziane. Tak przypatrując się jeszcze raz właśnie tym naszym dwóm kobietom, ale od tej strony właśnie cech charakterystycznych, zachowań, które też mogą dla nas stanowić jakieś światło, jakąś wskazówkę. To, co przede wszystkim jest tutaj ważne i godne podkreślenia, właśnie taka cecha najważniejsza tych dwóch kobiet, to jest ich wiara. I te obydwa opowiadania ewangeliczne, one są tak skonstruowane, aby właśnie podkreślić ten wymiar, tę postawę tych dwóch kobiet. Tak jak też nam to pokazał kontekst Ewangelii Markowej, widać właśnie wśród tych różnych perkopach, scenach, spotkania Jezusa z różnymi osobami, to przedziwne napięcie. Z jednej strony właśnie lęk, niewiara, zamknięcie charakteryzujące zarówno uczniów, charakteryzujące Heroda, czy oponentów Jezusa, faryzeuszów, czy nawet też niedoskonała wiara innych osób, które Jezusa spotykają. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką wiarą wzorcową, taką emblematyczną, możemy powiedzieć. Chociaż na pewno też nie jest to wiara łatwa, bo jest to wiara poddana próbie. I to jest też takie bardzo znaczące, bo pokazuje nam bardzo ważny fakt, że aby ta wiara się wykazała, aby również nasza wiara rozwinęła się, ona niejako musi być poddana próbie, jakiejś weryfikacji, czy musi się otworzyć na pewne wyzwania. Tak to właśnie było w przypadku tych dwóch kobiet. Stanęły wobec bardzo ważnych wyzwań. Oczywiście też z drugiej strony nie możemy też redukować wzrostu wiary jedynie do sytuacji trudnych. Bo sytuacje trudne są takim miejscem uprzywilejowanym, kiedy nasza wiara może wzrosnąć i pogłębić się i przekroczyć nasze granice, tak jak to widziałyśmy w przypadku tych dwóch kobiet, one przekroczyły swoje granice na wszystkich poziomach praktycznie. Niemniej jednak wiara w tym rozumieniu biblijnym, to o czym też wspominałam na samym początku, to jest też zaufanie. Czyli to nie tylko to zderzanie się z ciemnością, przekraczanie granic, wskakiwanie w ciemność, to też, ale wiara w rozumieniu biblijnym to jest zaufanie. To znaczy, to jest ta pewność, że w tej mojej codzienności, która niekoniecznie każdego dnia musi doświadczać jakiejś wielkiej próby, jakiegoś zmagania, może być też taką bardzo, bardzo pogodnym wędrowaniem przez życie, ja się powierzam z ufnością Bogu. Ja Mu ufam. Ja wierzę w Jego obecność i w Jego prowadzenie. To jest właśnie też ta ufność, która charakteryzowała samego Jezusa, ponieważ tutaj pozwolę sobie na krótką dygresję. Tak ostatnio mnie właśnie zaintrygowała ta kwestia wiary Jezusa. Czy Jezus był osobą wierzącą? I co ciekawe, różne dywagacje teologiczne, szczególnie teologów średniowiecznych, scholastyków, doprowadziły do wniosku, że nie, ponieważ Jezus nie musiał wierzyć. On widział Boga. Miał nieustanną wizję uszczęśliwiającą. Widział Boga. Natomiast my jesteśmy jeszcze przed nami jest zasłona. My nie widzimy. Na razie jeszcze zwracamy się do Boga poprzez naszą wiarę. Dopiero po śmierci ujrzymy Boga w twarzą w twarz i wtedy wiara już nie będzie nam potrzebna. Ale jeżeli popatrzymy na wiarę właśnie z punktu widzenia ufności, powierzenia się, to tutaj możemy stwierdzić, że Jezus jest tym, który nam wierze przewodzi. I to nam właśnie mówi list do Hebrajczyków. Zupełnie niedawno w liturgii też czytaliśmy ten fragment. To mnie właśnie tak osobiście tutaj zaintrygowało i zmobilizowało do poczynienia pewnych poszukiwań. Więc zobaczmy, mogą być właśnie te dwie płaszczyzny wiary. Z jednej strony to szukanie Boga, czy słuchanie Go, czy przekraczanie właśnie samych siebie, żeby otworzyć się na tę rzeczywistość, która nas zupełnie przekracza. Gdzieś jest wielką tajemnicą dla Jezusa. To nie była tajemnica, bo On widział twarz w twarz Ojca. Nieustannie był z Nim zjednoczony. Ale jest właśnie też ten drugi wymiar ufności, powierzenia się. I zobaczmy tutaj, ta ufność Jezusa doszła do najwyższego punktu w momencie krzyża. Ojcze, ja Ci tak bardzo ufam, iż wiem, że z tej najbardziej dramatycznej sytuacji, niegodziwej, niesprawiedliwej, Ty wyprowadzisz dobro. Nie tylko dla mnie, ale również dla moich braci i sióstr, wszystkich ludzi. Więc jest to przykład tej ufności najbardziej ekstremalnej. Więc tutaj możemy też w taki sposób popatrzeć na nasze życie. Właśnie z jednej strony przykład tych kobiet, które są takie bardzo przebojowe i przekraczające wszelkie granice właśnie w tych sytuacjach trudnych, ekstremalnych, ale z drugiej strony też wiara jako ufność, zaufanie w naszej codzienności. Kolejna sprawa to jest właśnie pewne podobieństwa pomiędzy tymi kobietami, które możemy tutaj zauważyć. Też na samym początku tak sobie podzieliłyśmy te cztery kobiety wzorcowe na dwie pary i rzeczywiście kobieta krwawiąca i syrofenicjanka tworzą taką parę ściśle do siebie podobnych dwóch kobiet. Tak jak też wspomniałam o podobieństwie ubogiej wdowy i namaszczającej, że są one właśnie takim przykładem oddania wszystkiego na wzór Jezusa, oddania tego, co posiadam, czym jestem, oddania tego, co najcenniejsze, co w jakiś sposób prefiguruje oddanie Jezusa. Tak samo tutaj mamy właśnie podobieństwo dwóch kobiet w różnych kwestiach. Pierwsza kwestia, oczywiście oprócz wiary, też możemy powiedzieć, że te podobieństwa stanowią takie elementy składowe ich wiary, tak jakby są tymi symptomami, takimi oznakami zewnętrznymi, przez jakie wyraża się wiara. I ta ich wiara wyraża się w geście uniżenia. Także kobieta krwawiąca, ona pada na ziemię przed Jezusem, wyznając Mu całą prawdę. To samo słowo greckie jest również użyte, upada przed Jezusem kobieta z Fenicji, z Fenicjanki. Ewangelista Marek używa tego słowa też w odniesieniu nawet do złych duchów, które padały przed Jezusem, wyznając właśnie, oddając Mu cześć jako Bogu. Jeśli chodziło o to, że tutaj te złe duchy opętane, jakby ci opętani padali przed Jezusem w wielkim uniżeniu, bo złe duchy miały właśnie to poznanie, widziały w Jezusie moc samego Boga. Więc na pewno ten gest uniżenia, pokłonu, upadnięcia na twarz, to był akt ogromnej pokory, właśnie też odkrycia, kim ja jestem wobec Jezusa, kim ja jestem wobec tej niezwykłej osoby. I jednocześnie było to wyznanie wiary w bóstwo Jezusa. Może jeszcze wiadomo, kobiety do końca nie miały jakiegoś pełnego poznania, kim jest Jezus, bo zobaczmy, Bóg wcielony to nie była rzecz taka oczywista dla ówczesnych ludzi. Też nie była oczywista przez długi czas dla pierwszych chrześcijan, którzy sobie zadawali pytanie, jak to jest możliwe, że jest zarówno Bóg i człowiek w jednej osobie. Niemniej jednak te kobiety odkrywały w Jezusie tak wielką moc, tak niezwykłą wielkość, że właśnie wyrażały to tym gestem pokłonu. Na dodatek Syrofenicjanka nazywa Jezusa Kyriosem, nazywa Go Panem, co też w Ewangelii Markowej wskazuje na szczególną cześć, na oddanie mu czci boskiej, czyli to wymiar teologiczny. Kolejna kwestia, obie kobiety słyszą o Jezusie, czyli znają Go ze słyszenia, nie znają Go osobiście, wcześniej nie miały z Nim kontaktu i obydwie przychodzą do Niego. Czyli też inicjatywa wychodzi od nich, co już jest takim obrazem wskazującym na ich pewną siłę wewnętrzną, którą posiadają. Bo też jak popatrzymy na tak bardzo ogólnie na obraz kobiety w Biblii, to w większości przypadków kobieta jest postacią pasywną, czyli taką, która oczekuje, która przyjmuje, która tak jakby jest przedmiotem działania kogoś, czy Boga, czy drugiego człowieka. Mamy właśnie kilka takich kobiet liderek, kobiet z inicjatywą, które pierwsze podejmują działanie i czasami w tym stają się o wiele silniejsze i aktywniejsze od mężczyzn, ale są to wyjątki. I tutaj też te kobiety są takim wyjątkiem. To przyjście tych kobiet do Jezusa, to się kończy też taką niezwykłą pochwałą ze strony Jezusa. Jezus zauważa ich inicjatywę. Mówi do kobiety chwaliącej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju, bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Czyli tu jest właśnie to podkreślenie tego aktywnego działania, inicjatywy tej kobiety i wiary. I tak samo do Syrofenicjanki: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Czyli znów podkreślenie słów, wypowiedzi, odpowiedzi kobiety, które były też oznaką jej wiary, jej otwartości. Czyli tutaj Jezus spotyka się z inicjatywą, która też przynosi zamierzony skutek. Kolejna sprawa, w obydwu przypadkach mamy do czynienia z uzdrowieniem i natura obydwu uzdrowień tutaj opisanych jest wyjątkowa, jest inna niż normalnie. Dlaczego? Bo w przypadku kobiety krwawiącej mamy do czynienia z uzdrowieniem, które zachodzi prawie bez świadomości Jezusa. Kobieta, tak jak sobie mówiliśmy, ta jej wiara staje się tak wielkim magnesem, że ona wyciąga moc z Jezusa. Przyciąga to uzdrowienie do siebie. Tutaj też niektórzy to w ten sposób interpretują, że wiara tej kobiety krwawiącej stała się słabością Boga. Bóg niejako kapituluje wobec tak silnej wiary. Stąd też On będzie zawsze tak nas prowadził, aby ta nasza wiara objawiła się w najwyższym stopniu. Więc cały czas właśnie powracamy do próby też takiego podejścia do naszego życia, że jeżeli są jakieś sytuacje dla nas pod znakiem zapytania, których ja nie rozumiem do końca, nie wiem, dlaczego się tak dzieje, albo nie wiem, dlaczego pewna sytuacja się nie zmienia, też na przykład modlę się, proszę o to, to mogę sobie tutaj postawić pytanie, czy w takim razie nie jest to sytuacja, wyzwanie, które Jezus stawia przede mną, aby coś się też we mnie w tej sytuacji dokonało. Tutaj jest bardzo dużo też takich przykładów praktycznych, które może też i znamy, różnych osób, różnych świadectw, gdzie właśnie osoby modlą się, są w jakiejś bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, właśnie czy są to choroby członków rodziny, dzieci, czy innych osób. I te sytuacje cierpienia przeciągają się, ale ta sytuacja cierpienia powoduje, że na przykład członkowie rodziny zaczynają wspólnie się modlić. albo wspólnie zbliżają się do Boga. Dokonuje się w nich właśnie jakaś wewnętrzna przemiana i nawet jeżeli po pewnym czasie ta modlitwa zostaje wysłuchana i na przykład dziecko powraca do zdrowia, ta rodzina nie przestaje się modlić. I to nam pokazuje, że właśnie ta przestrzeń próby, ona miała tak jakby podwójny cel. Nie tylko doprowadzić do uzdrowienia danej osoby, ale również scalić tę rodzinę, zbliżyć te osoby do siebie, wzrosnąć w tym wymiarze wiary. Więc tego rodzaju sytuacje trudne, kiedy coś się przeciąga w naszym życiu, kiedy coś trwa zbyt długo. Zobaczmy, tutaj jest szczególnie ta kwestia tej kobiety, która cierpi 12 lat i nie może tego zmienić. I w końcu pchają to do takiego wyboru bardzo dramatycznego i szalonego, bo już po prostu dłużej nie może. I ta sytuacja właśnie powoduje w niej doświadczenie zupełnie nowe, wejście w relacje z Jezusem. I to jest naprawdę to, co się liczy ostatecznie. Bo to zdrowie jest pewną wartością, ale nie jest wartością absolutną, ostateczną. Więc może właśnie też możemy sobie tak zadać pytanie, gdyby kobieta od razu wyzdrowiała, gdyby lekarze jej pomogli, nie zyskałaby tego daru, który zyskała po 12 latach oczekiwania. Więc to są takie, możemy powiedzieć, niuanse, które nam pokazują wartość sytuacji trudnych. Nawet takich, które trwają dosyć długo. My możemy sobie zadawać pytania, stawiać te pytania w naszym życiu. Dlaczego to się w moim życiu przeciąga? Dlaczego to się nie zmienia? Oczywiście może też być tak, że nie zmienia się, bo ja temu przeszkadzam, bo ja się nie otwieram na uzdrowienie z jakichś tam względów. Ja się blokuję. Ale może być też tak, że Pan chce doprowadzić poprzez tę sytuację do czegoś więcej. Chce jakiegoś głębszego uzdrowienia, jakiejś większej łaski i ta sytuacja musi dłużej potrwać. Także to uzdrowienie krwawiącej dokonuje się bez świadomości Jezusa, dlatego jest takie wyjątkowe. A ten egzorcyzm skierowany do córki Syrofenicjanki dokonuje się na odległość. I też to jest taki jedyny przykład w Ewangelii Marka takiej rzeczywistości. Też te dwa uzdrowienia, te cuda Jezusa wobec tych kobiet, one są powiązane, połączone z cudownymi uzdrowieniami dotyczącymi mężczyzn. Marek połączył też te kobiety z mężczyznami. Wcześniej, przed spotkaniem kobiety krwawiącej z Jezusem, jest mowa o opętanym, który zostaje wyzwolony od złego ducha, od legionu. To jest taka ciekawa sytuacja, właśnie pokazuje nam, że zobaczmy, kobieta cierpi długi czas, a ten mężczyzna, nie wiemy jak długo cierpi, na pewno ta sytuacja też była długotrwała i nie do zmiany, ale w przypadku tego mężczyzny ewangelista podkreśla intensywność jego cierpienia, bo to jest legion, czyli to mogło. Według tego nazewnictwa to mogło oznaczać 5 tysięcy złych duchów, bo od 3 do 5 tysięcy liczył legion rzymski. Albo był to, można powiedzieć, jakiś symbol też właśnie mocy działania złego ducha. To jest też taki bardzo ciekawy tekst, który nam pokazuje różne niuanse dodatkowe, ponieważ też możemy zadać pytanie, dlaczego te świnie? Skąd się te świnie wzięły? To jest oczywiście symbol nieczystości dla Izraela i w tym rozumieniu żydowskim to, co jest nieczyste, powinno być jak na wiarę od człowieka. Dlatego Jezus pozwala, aby złe duchy, też oznaczają one tutaj nieczystość, zło, które szkodzi człowiekowi, weszły w świnie i wszystko to ma trafić w głębiny jeziora, czyli otchłań wód, tam gdzie jest ich miejsce. No, można powiedzieć, to jest taka jedna interpretacja tego tekstu. Jest jeszcze inna, dosyć taka ciekawa, związana z sytuacją polityczną tamtych terenów, a mianowicie po zachodniej stronie jeziora też tam stacjonowały legiony rzymskie, właśnie legiony rzymskie. I ten legion, który tam sprzedał tych terenów, on w swoim herbie posiadał dziką świnię. Więc co to miało wskazywać tutaj? Co miałby wskazywać ten opis? Zobaczmy, Jezus jest Panem. On zwycięża złego ducha, ale On również jest Panem nad całą rzeczywistością świata rzymskiego. Zobaczmy, Marek pisze do chrześcijan mieszkających w Rzymie, którzy doskonale wiedzą, czym jest potęga imperium. No ale cóż to jest wobec Jezusa? Jezus jest Panem absolutnym. Jest Panem zarówno nad rzeczywistością świata duchowego, nad złymi duchami, ale też te pędzące świnie, no niektórym interpretatorom one się kojarzą właśnie z oddziałem rzymskich żołnierzy. Jezus też to zwycięża. Jego moc jest większa niż panowanie złego ducha i niż właśnie władza militarna rzymskich żołnierzy. Ale to tak zupełnie na marginesie, więc łączy się to uzdrowienie, oczyszczenie tego człowieka z terenów pogańskich, z kobietą krwawiącą. Te opisy są bardzo blisko siebie. Też zwróćmy uwagę, że ten człowiek staje się apostołem. To też już sobie mówiłyśmy. On głosi na tych terenach pogańskich. Przygotowuje niejako grunt, aby tam mogła rozwinąć się Ewangelia. A możemy zadać pytanie, a co z kobietą się stało? Jest bardzo ciekawa tradycja pozabiblijna dotycząca tej kobiety krwawiącej. Ja o niej usłyszałam w Jerozolimie, tam ona jest szczególnie silna. A mianowicie tę kobietę krwawiącą identyfikuje się z kobietą o imieniu Weronika. Znana jest nam ta kobieta? Znana jest. Właśnie w różnych apokryfach, pismach pozabiblijnych, też w tradycji, która się zachowała w Cezarei Filipowej na północy, w tym starodawnym Banias. Tam nawet odnaleziono jakieś inskrypcje i figury wskazujące na kobietę, która miała na imię po grecku Berenike, co też tłumaczono potem na łacinę, na język łaciński Weronika, ją nazywano. I co ciekawe, zobaczmy, te dwie sytuacje nam się bardzo mocno zespalają. Kobieta krwawi i Jezus osusza jej źródło. Kiedy Jezus jest na drodze krzyżowej, On krwawi. I ona swoją chustą osusza, wyciera jego krew. Zobaczmy, jest to taki ciekawy symbol, obraz. Oczywiście to jest znów taka poboczna dygresja. Nie ma tego w Ewangelii. Weronika jest postacią z tradycji, ale chrześcijanie pierwotni o tym sobie opowiadali. I jeżeli trzy razy w Nowym Testamencie słyszymy o tej kobiecie krwawiącej, jeżeli pewne epizody nam się powtarzają, to znaczy, że była to wypowiedź bardzo znana, opowiadanie znane we wspólnotach. I jeżeli też mamy takie szczegóły mówiące nam o tym, co ta kobieta pomyślała, co czuła, jaki miała zamysł, oznacza, że ona sama później dała o tym świadectwo. Była członkinią wspólnoty chrześcijańskiej i świadczyła. I takie mamy właśnie pozostawione tradycje, że potem po zmartwychwstaniu Jezusa Weronika nasza krwawiąca stała się apostołką i głosicielką Jezusa. Więc mamy właśnie tego uzdrowionego, opętanego, który daje świadectwo i również krwawiąca też daje świadectwo. Natomiast nasza Syrofenicjanka łączy się z tym uchonieniem, który jest uzdrowiony na terenie Dekapolu. Ten przyprowadzony do Jezusa z innych tych, którzy słyszeli o nim właśnie. Dlaczego słyszeli? Bo ktoś na terenie pogańskim już zaczął mówić o Jezusie. Dlatego kiedy Jezus tylko tam się pojawia, to przyprowadzają do niego człowieka głuchoniemego. I ta sytuacja właśnie, że jesteś głuchoty i niemoty, co ona symbolizuje? Ona symbolizuje wewnętrzne zamknięcie. Człowiek nie może ani usłyszeć Bożego Słowa. No nie chodzi tylko o głuchotę czy niemotę fizyczną, ale właśnie o izolację. To też tej rzeczywistości dokonuje w człowieku grzech. Zamyka człowieka, jak się zamyka, nie słyszy Bożego Słowa i nie komunikuje z Bogiem i z człowiekiem. I wtedy Jezus właśnie dokonuje tego gestu uzdrowienia. Najpierw chce w ogóle nawiązać kontakt z tym człowiekiem. Dlatego go dotyka. Dotyka, wkłada palce do jego uszu. Śliną dotyka mu języka. Żeby on go poczuł. Żeby nawiązać z tym człowiekiem relację, więc to jest też oczywiście obraz takiego wewnętrznego odblokowania człowieka, wyzwolenia go z tego jego zamknięcia. A te kobiety są właśnie przeciwieństwem tego rodzaju zamknięcia, bo one wychodzą z inicjatywą, one szukają, one się otwierają właśnie na moc Jezusa. Kolejna sprawa, obie kobiety są rytualnie nieczyste. Pierwsza kobieta z racji swojego krwawienia, ta jej nieczystość właśnie się wiąże z upływem krwi. Natomiast kobieta syrofenicka z racji swojego poganstwa też jest nieczysta. Czyli są to kobiety, które z ludzkiego punktu widzenia nie powinny były zbliżać się do Jezusa i chcieć otrzymać od Niego właśnie jakąś pomoc. Mogły czuć się niegodne. To mogła być jakaś bariera dla nich, też taka bariera hamująca. No i tutaj właśnie to jest też dla nas bardzo cenne, bo też się zawsze możemy pytać, czy są w nas takie bariery, które gdzieś nas hamują. Coś, co może nas zawstydza, czy sprawia, że czujemy się niegodne być bardzo blisko Jezusa. Może ta osoba jest bardziej godna, ta jest bardziej święta, ale nie ja, bo ja jestem taka, ja mam taką historię życia, mam takie doświadczenia i właśnie możemy sobie same tworzyć tego rodzaju bariery czy poczucie niegodności, tak też same możemy się w jakiś sposób wykluczać. Oczywiście to wykluczenie, ono też może wynikać nawet z oceny innych. No, inni mnie w ten sposób oceniają, szufladkują i właśnie tworzą tego rodzaju bariery. Że teraz już oczywiście w naszym społeczeństwie, kulturze nie ma tej kwestii nieczystości rytualnej, ale my sobie tworzymy inne bariery, jakieś tam właśnie bloki czy schematy, które nas gdzieś zatrzymują. To jest rzecz bardzo podobna do tych rzeczy, które funkcjonowały w starożytności. Tylko się trochę inaczej nazywa i wyraża. Ale może tworzyć podobne efekty właśnie jakiejś takiej izolacji, odsunięcia się, zdystansowania się. A tutaj te kobiety dają nam taki przykład, że żaden schemat, żadna jakaś słabość czy kondycja człowieka nie oddziela go od Boga. Właśnie przeciwnie, im bardziej osoba jest potrzebująca, chora, zraniona, zanieczyszczona, tym ma większe prawo do tego, aby spotkać się z Jezusem. Pierwszeństwo mają właśnie ci najbardziej doświadczeni. Jezus mówi, przyszedłem uzdrowić nie tych, którzy się dobrze mają, oni mnie nie potrzebują. Znaczy takowych w ogóle nie ma. Ta wypowiedź Jezusa jest dosyć ironiczna, ponieważ nie ma takiej osoby, która by nie potrzebowała uzdrowienia. Tylko człowiek sam w swoim jakimś mniemaniu może uznawać siebie za już uzdrowionego, doskonałego. Tak jak ten faryzeusz, który modli się w Ewangelii Łukasza. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Ja już jestem doskonały i przychodzę do Ciebie, żeby się pochwalić. Jaki jestem wspaniały. Zobacz. Więc oczywiście nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby odkrywać w sobie wszystkie te przestrzenie, które potrzebują ingerencji Jezusa. To jest też droga całego naszego życia. I kolejna sprawa. Odwaga tych kobiet ma charakter pozytywny. Dlaczego na to zwracamy uwagę? Ponieważ te dwie kobiety są w ciągu narracji w którym też jest jeszcze inna kobieta, która się nazywa Herodiada i która też jest dosyć odważna w swym działaniu. Ale ta jej odwaga ma charakter negatywny, destrukcyjny, śmiercionośny. To jest też taki ciekawy układ. Zobaczmy, mamy tutaj do czynienia wręcz z trzema parami kobiet. Kobietą i dziewczynką. Ponieważ jest w jednym tekście krwawiąca i córeczka Jaira, w pobliżu się pojawia młoda dziewczynka. Potem mamy Herodiadę i Salomę. I na samym końcu mamy Syrofenicjankę i jej córkę. Starsza kobieta, młodsza kobieta. I pierwsza i ostatnia para pokazuje nam odwagę pozytywną, konstruktywną. Odwaga, która prowadzi do ocalenia życia, do umocnienia wiary, do nawiązania bliskości i więzi z Jezusem. Ale ewangelista pokazuje nam też, że może być odwaga, czy jakiś taki gest szalony, porywczy, destrukcyjny. Że ta inicjatywa kobiety może też prowadzić do śmierci. To wszystko zależy od tego, na czym kobieta się skoncentruje i ku czemu zmierza. To nam też pokazuje tutaj tę siłę i geniusz kobiety. Zobaczmy, Herodiada była w stanie przechytrzyć swojego konkubenta, Heroda. Nie chciał zabijać Jana. Czuł wobec niego lęk, respekt. Widział, że jest on prorokiem, że posiada niesamowitą charyzmę. Zresztą o tej charyzmie było bardzo głośno. Nawet historyk żydowski Józef Flawiusz wspomina Jana Chrzciciela jako człowieka o niesamowitym oddziaływaniu. Stąd też, kiedy Chrzciciel zaczął głosić nad Jordanem, wszyscy się obawiali i Herod sam obawiał się, iż Jan może wznieść rewoltę, rewolucję, że może Heroda nawet znieść w stronę, może porwać tłumy. Posiadał tak niesamowitą osobowość, był tak silny wewnętrznie, był tak wolny, nie obawiał się nikogo. Stąd też Herod odczuwał wobec niego lęk, bardzo duży respekt, już nie chciał się zupełnie też wyzwolić i otworzyć na Bożą łaskę. Natomiast Herodiada wykorzystała swoje atuty, wiedziała, w jaki sposób zadziałać na męża i w sposób właśnie takiej manipulacji doprowadziła do realizacji swojego zamierzonego celu. Więc mamy tutaj przykład takiej inicjatywy, odwagi również w wymiarze negatywnym. Te dwie kobiety natomiast one pokazują nam odwagę, niezależność, taką też siłę, niezależne działanie właśnie w tym wymiarze pozytywnym. Też ważne podkreślenie jest to, że one tutaj występują same, co też jest z punktu widzenia ówczesnej kultury zaskakujące. Dla nas to jest taka rzecz normalna, że kobiety są takie samodzielne, indywidualistki, że czasami dźwigają ciężary bardzo wielkie. Natomiast w ówczesnej kulturze kobieta bardzo mocno podlegała mężczyźnie. Więc ta ich obecność samotna przed Jezusem, inicjatywa, właśnie podjęcie ryzyka też wobec tłumu, wobec osób postronnych wskazuje właśnie na ich absolutną wyjątkowość. No i też te granice, o których mówiłyśmy, tutaj zostały przekroczone, granice takie obyczajowe i religijne i w przypadku krwawiącej, natomiast w przypadku Syrofenicjanki granice bariery właśnie taką etniczną też i również religijną, taką granicę bariery wiary nawet. I dlatego też te dwie kobiety stają się takim przykładem wzorcowym ucznia Jezusa. Nie tylko przykładem kobiety, ale również przykładem każdego ucznia, bez względu na to, czy jest on kobietą, czy mężczyzną. Także z przykładu tych dwóch kobiet mogą się uczyć uczniowie. I dlatego mamy powiązanie kobiety krwawiącej z Jairem, ona się staje wzorem dla przełożonego synagogi. No tak to moglibyśmy sobie przełożyć, że tutaj proszę, ta kobieta jest wzorem dla naszego arcybiskupa. Musi on brać z niej przykład. Tak moglibyśmy to przestawić właśnie na, zaktualizować do naszych dzisiejszych realiów. No, uśmiechamy się, kiedy słyszymy właśnie te słowa, ale zobaczmy, ten prawa tej Ewangelii właśnie do tego nas prowadzi. Dlaczego nie? Jest to osoba tak wyjątkowa w swojej wierze, tak wielka, tak możemy powiedzieć prostym językiem, czapka z głowy wobec takiej kobiety. I tylko brać przykład. A Syrofenicjanka staje się wzorem dla 12. Ma trochę tutaj temperować ich zacietrzewienie nacjonalistyczne, ich zamknięcie, ich próbę właśnie jakiegoś przywłaszczenia sobie Jezusa, czy próby też wykorzystania Jezusa do swoich celów, co zauważamy też obecne w Ewangelii. Uczniowie bardzo skwapliwie mieli ochotę właśnie zakrólować z Jezusem w Jerozolimie, trzymać jakąś bardzo wysoką pozycję w Jego Królestwie i tego się spodziewali, że Jezus właśnie odbuduje Królestwo Izraela. A tutaj Syrofenicjanka wskazuje na coś zupełnie nowego, że do Jezusa mają prawo i przystęp również pogani, również ci pogardzani, określani mianem psów nieczystych, których trzeba się trzymać z daleka, aby zachować swoją tożsamość. No to też ta postawa Syrofenicjanki, ona też troszeczkę otwiera, poszerza nam horyzonty w takich różnych ocenach, które czasami nam przychodzą na myśl innych ludzi. No my jesteśmy tutaj katolikami, takimi porządnymi i wzorcowymi, a tamci ludzie to się zachowują tak czy inaczej i możemy takich tutaj czasami zupełnie machinalnie czy podświadomie dyskwalifikować, bo oni są tacy. Zobaczmy, jaka jest właśnie Ewangelia. Jezus nie dyskwalifikuje nikogo. On stara się dojść do każdego człowieka i właśnie nawet ci napiętnowani w sposób taki na tym wymiarze społecznym, oni też znajdują miejsce w Jego sercu i otrzymują łaskę zbawienia. Więc no, czasami też można się zapytać, zadać sobie to pytanie, czy może ja też potrzebuję poszerzenia tutaj moich horyzontów, podobnie jak uczniowie, że Jezus też czasami mi taką lekcję robi, pokazując, że czasami ci wielcy, publiczni grzesznicy, którzy się nawracają, potem stają się gorliwszymi chrześcijanami, ludźmi, którzy dają świadectwo publicznie, nie obawiają się tego, żeby być wyśmianymi, stają się ludźmi obdarowanymi wielkimi charyzmatami i to może nas czasami zaskakiwać, zadziwiać, możemy podziwiać właśnie tych ludzi, ale to nam pokazuje ten paradoks, że dla Boga nie ma tutaj tych schematów, tego podziału. Ci są moimi dziećmi, a tam, na tamtych nawet nie chcę patrzeć. Więc to też taka rzeczywistość wzorcowa. I już ostatnia sprawa. Nowość. Nowość, które wnoszą te kobiety. To jest nowość Ewangelii. Nowość, którą też możemy nazwać swoistą rewolucją. Zobaczmy, uczniowie spodziewali się, że Jezus wprowadzi rewolucję polityczną, że doprowadzi do obalenia Rzymian, do przywrócenia Królestwa Dawidowego. Natomiast dokonuje się zupełnie inna rewolucja wraz z przyjściem Jezusa. I tutaj te kobiety, one są jakby też na służbie tej rewolucji, ponieważ ich wiara, ich Jezus wyzwolił w nich taką wiarę, że stały się takimi prorokiniami nowości. I jaką nowość wprowadzi krwawiąca? Ona pokazuje właśnie, że wszystkie te przepisy, ten podział świata na czyste i nieczyste, że to wszystko już zmierza do końca. Jezus wcześniej właśnie zwracał, znaczy wcześniej w 7 rozdziale zwróci na to uwagę właśnie, na te wszystkie czystości, nieczystości, że one wiążą się bardziej z sercem człowieka, a nie z tym zewnętrznym rytualizmem, ale kobieta wraz ze swoją postawą będzie też tego zapowiedzią bardzo konkretną, że do Boga mogą się zbliżać wszyscy, nie tylko ci, którzy poprzez przepisy spełniają wymogi. A rewolucja Syrofenicjanki to zapowiedź misji Kościoła wśród Boga. Więc to dwie bardzo ważne kwestie, moje drogie, które dotyczyły pierwotnego Kościoła. My oczywiście wiemy, że w tym pierwotnym Kościele o wszystkim decydowali mężczyźni, kolegium 12 apostołowie, oni dyskutowali wszystkie te sprawy, ale zwróćmy uwagę, że te kwestie wybrzmiały bardzo szybko w Kościele, one się pojawiły, właśnie odniesienie do prawa. Czy chrześcijanie mają zachowy, czy dalej mają koncentrować się na prawie żydowskim. Całe nauczanie świętego Pawła tutaj z tym związane. I podobnie kwestia pogan. Czy również oni otrzymują Ducha Świętego? Czy oni są zaproszeni do zbawienia, czy tylko Izrael? Więc zobaczmy, jakie to jest ciekawe, że kobiety są tymi bohaterkami, które pewnie nie zamierzały robić żadnej rewolucji, ale ta ich sytuacja i ich wiara nabrały tego wymiaru profetycznego. Coś naprawdę niezwykłego, więc przecieranie nowych ścieżek i wskazywanie właśnie na relację z Jezusem. My też ostatecznie nie wiemy, co dalej było z tymi kobietami, co dalej było z Syrofenicjanką, skoro Ewangelia o niej właśnie wspomina. Ja zawsze tak odnoszę wrażenie, kiedy czytam Ewangelię, to sobie myślę, przecież Jezus uczynił o wiele więcej cudów, znaków, spotykał setki, tysiące ludzi, a uzdrowionych mamy tylko kilkanaście opisów. Chyba 29 cudów w Ewangeliach synoptycznych, 7 znaków w Ewangelii Janowej. To są tylko kwestie wybiórcze, wybrane, jedne spośród wielu. Ale skoro tak bardzo wnikliwie i dokładnie są one opisane, wręcz wraz z przeżyciami tych osób, oznacza to, że te osoby gdzieś potem odnalazły się we wspólnocie chrześcijańskiej i opowiadały o tym, świadczyły o tym. No bo oczywiście my mamy przekaz naocznych świadków. Piotr jest właśnie tym, który opowiada w Ewangelii Marka, bo Marek był sekretarzem świętego Piotra. Niemniej jednak właśnie te opowiadania podają nam takie szczegóły, które wskazują na relacje samych zainteresowanych. A zatem mamy oczywiście tutaj opis pojedynczej sytuacji, takiego wydarzenia punktowego, krótkiego spotkania z Jezusem. My możemy sobie dalej zadawać pytanie, co było potem? Jak dalej potoczyło się życie tych kobiet po tym wyjątkowym spotkaniu? Jak zmieniła się ich codzienność? Bo jedną rzeczą jest również to nasze spotkanie, doświadczenie Pana w Jego słowie, doświadczenie Jego na modlitwie, ale potem wracamy do naszej rzeczywistości, do naszej codzienności. Też możemy sobie zadać pytanie, jak to będzie wpływać na moją codzienność? Czy będę też tego spotkania z Jezusem w Jego słowie szukać dalej? Czy będę Go pragnąć? Czy będę bardziej się z Nim wiązać, łączyć, przyjaźnić? Więc to jest też takie kolejne pytanie i kwestia, która też nam się tutaj pojawia. Więc mamy taki błysk i taki flash dotyczący tych kobiet. Są one postaciami całkowicie pozytywnymi. Tak jak uczniowie w Ewangelii Marka, to są osoby ukazane w procesie dojrzewania. A uczniowie nie są jednoznacznie pozytywni. Uczniowie przeżywają swoje wzloty i upadki. ale też Ewangelista czyni to celowo, aby pokazać proces dojrzewania do pełni wiary. Zobaczmy, to są bardzo dwa różne sposoby pomocy, jakie Słowo Boże nam udziela. Z jednej strony ukazanie kobiet w takiej sytuacji punktowej, wycinkowej, jednoznacznej, całkowicie pozytywnej, co może być też wielkim światłem dla naszego życia i takim bodźcem, zaproszeniem też do podobnego działania i reagowania. Ale z drugiej strony my też musimy pamiętać o tym, że nasze życie jest procesem, jest ciągłym, nieustannym dojrzewaniem w wierze. Pojawiają się wzloty i upadki i o tym nam zaświadcza obraz uczniów, 12 przede wszystkim. Bo to nie jest jednorazowe spotkanie z Jezusem. Może też by się zachowali bardzo idealnie, nie wiemy. Jak zostali powołani, to natychmiast zostawili wszystko i poszli za Jezusem, a potem doskonale pamiętamy, jakie tam były sytuacje. No, myśmy opuścili wszystko i poszliśmy za Tobą i co za to otrzymamy? Rodzi się w pewnym momencie takie pytanie, kiedy już Święty Piotr oddala się nieco od swojego drogiego Kafarnaum, od swojej rodziny i od swojego jeziora i teściowej szczególnie, to już gdzieś tam zaczyna odczuwać ból tego wyrzeczenia. Potem zaczynają się rodzić porównania, pretensje pomiędzy samymi apostołami, uczniami, czy jakieś projekty, które oni mają, że jest ukazany cały proces dojrzewania człowieka. Jezus pozwala uczniom mieć ich plany, chociaż cały czas pokazuje im, na czym polega prawdziwa wielkość Ewangelii, ale pokazuje, że właśnie człowiek dorasta bardzo powoli, bardzo stopniowo. Tutaj ukazany jest w Ewangelii Marka, można powiedzieć, taki rok działalności Jezusa, czy pewien wycinek. W naszym przypadku jest to całe życie takiego wędrowania z Jezusem. Może wielokrotnie zmierzamy z Nim do Jerozolimy, przechodzimy z Nim tajemnicę paschalną, umieramy, zmartwychwstajemy, po to, aby w nas również objawiało się to życie. Ale jest to proces. Więc też o tym musimy pamiętać, że jedno doświadczenie, nawet takie bardzo intensywne doświadczenie modlitwy, spotkania z Jezusem, no, nie jest wystarczające. Jest to na pewno zaproszenie do dłuższego, całościowego procesu. No i właśnie, to jest stąd właśnie z tego miejsca możemy już każda z nas odnieść to wszystko do naszego życia, zobaczyć, jakie te kobiety dla mnie, jakim są wyzwaniem, jaką siłę mogę w sobie odkryć dzięki tym kobietom, jaka jest moja intuicja, wrażliwość, pokora, cierpliwość, taka stałość, stabilność, która pozwala mi otworzyć się na moc Jezusa i też do przekroczenia jakich granic jestem zaproszona przez to Słowo. Z jakich schematów muszę się wydobywać, to są czasami bariery, które inni mogą stworzyć na mój temat. Bo ja zawsze jestem taka, już nie wszyscy ocenią, że jestem taka i tak już jest na amen, na wieki wieków, albo ja siebie taką oceniam. Ja nie jestem do tego zdolna. Nie jestem w stanie przekroczyć samej siebie. A może właśnie jestem w stanie. Dopóki nie spróbuję, to się to nie okaże. Te kobiety są właśnie takim przykładem, że wykroczyły poza te schematy, które miały same o sobie i które właśnie stworzyły te bariery ówczesnego życia, ówczesnej kultury. I ostatnia sprawa to kwestia bycia znakiem dla innych, bo doświadczenie Jezusa to jest również zadanie. Spotkanie z Jezusem prowadzi zawsze do drugiego człowieka. Jest misją. I te dwie kobiety są też tego przykładem, już nawet w samym wymiarze narracji ewangelicznej stają się znakiem dla innych. I to również jesteśmy do tego zaproszone, aby innych przybliżać do Jezusa na różne sposoby. Nie każda z nas robi to w formie regularnej katechezy czy konkretnego nauczania, ale swoim sposobem życia, ukazywaniem jakości swojego chrześcijaństwa, otwartego, wolnego, radosnego, właśnie takiego chrześcijaństwa szczęśliwego, ukazywanie, iż relacja z Jezusem daje nam radość, daje nam życie, takie życie, którego nic innego dać nam nie może na tym świecie. To jest świadectwo, które bardzo mocno działa, bo bardziej dzisiejszy świat potrzebuje świadków niż nauczycieli. Och, to niewiele skróciłam, jak widzę. Myślałam, że będzie krócej. Nie wiem, czy może są jakieś pytania, albo sugestie, albo, nie wiem, do powiedzenia. To możemy jeszcze kilka minut tutaj poświęcić. Jeżeli ktoś by chciał się odezwać, któraś by chciała się odezwać, zadać pytanie, czy też nawet, no nie wiem, jakieś swoje sugestie przedstawić, to zapraszam. Proszę bardzo. Oczywiście, ma Pani rację całkowicie i pierwsza zasadnicza różnica to jest spotkanie i otwarcie się przed osobą Jezusa. To jest zupełnie inna sprawa niż publiczne opowiadanie o sobie, a szczególnie w mediach. No, to raczej nie ma prawie nigdy pozytywnych jakichś skutków. Znaczy, świadectwo o tym, że się spotkało i doświadczyło Jezusa, myślę, że w mediach jest rzeczą bardzo dobrą i pomocną, szczególnie jeżeli są to osoby publiczne, osoby, które prowadziły inne życie, spotkały w swoim życiu Jezusa i teraz składają świadectwo, natomiast niekoniecznie opowiadają o jakichś bardzo swoich intymnych przeżyciach. Na czym polegał walor terapeutyczny, który zaszedł w życiu tej kobiety? Że ona wypowiedziała to Jezusowi. I to jest dla nas wezwanie. My wypowiadamy Jezusowi, oczywiście możemy to, czynimy to osobiście, też walor terapeutyczny na wypowiedzenie tego, czy w kierownictwie duchowym, czy podczas spowiedzi, bo w tym znaku osoby, która mnie prowadzi, ja również w tym wymiarze ludzkim, bo my jesteśmy też ludźmi i potrzebujemy tego znaku osoby, drugiego człowieka, ta osoba duchowna czy kapła nam reprezentuje w tym momencie Chrystusa, jest znakiem Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia, Jego przyjęcia mojej osoby w całej pełni. A dla tej kobiety, no, było to wtedy bardzo potrzebne, bo ona pozostałaby na tym etapie właśnie kobiety wykluczonej. A dzięki tej rzeczywistości spotkania, doświadczenia, przede wszystkim chodzi tutaj o spotkanie z Jezusem. Tylko Jezus mógł ją uzdrowić. Nie wypowiedzenie wobec tłumu, cóż tłum mógł jej pomóc. Tylko Jezus, który ją uzdrawia fizycznie, ma tę moc i jednocześnie jako Bóg odbudowuje w niej utraconą, zmiażdżoną, zdławioną godność ludzką. To może uczynić w nas tylko łaska Boża ostatecznie. Bo my możemy oczywiście pomoc jako taka drugiego człowieka, ona nam może bardzo służyć. Drugi człowiek może nas podnieść duchowo, czy nawet tak psychologicznie. ekonomicznie możemy odczuwać wsparcie ze strony człowieka, ludzi, jakiejś wspólnoty, ale ludzie nas nie uzdrawiają. Właśnie to jest ta różnica. Uzdrowienie wewnętrzne czyni Bóg mocą Ducha Świętego. To jest nasz lekarz. A oczywiście on się może posługiwać ludźmi. I taka jest zasadnicza różnica. Wiedzieć, że uzdrowicielem człowieka jest Bóg, jest Chrystus. I wobec Niego my się otwieramy i od Niego oczekujemy tego uzdrowienia. Więc na pewno nie wszystko wszystkim. I takie wewnętrznianie się przed innymi publiczne no niekoniecznie musi służyć człowiekowi. I zresztą też opowiadanie o sobie innym, czy nawet w jakiejś grupie, wymaga już nawiązania więzi, jakiegoś zaufania. Też są takie grupy terapeutyczne, gdzie osoby opowiadają o swoim życiu, o jakichś problemach swoich, ale oczywiście to wszystko wymaga już znajomości też, stworzenia więzi zaufania. Także no, ten tekst o kobiecie nam to pokazał, że ona drżała wobec tych ludzi. Ona się obawiała, ale ponieważ doświadczyła uzdrowienia ciała ze strony Jezusa, nabrała tego przeświadczenia: On mnie nie skrzywdzi. Ja Jemu mogę powiedzieć wszystko, bo On jest tym, który daje mi zdrowie, dał zdrowie mojemu ciału, więc również przyjmie mnie w tej mojej sytuacji taka, jaka jest. Więc tutaj trzeba podchodzić z ogromnym szacunkiem i do siebie, do swoich przeżyć, właśnie nie wszystko wszystkim, i też właśnie wiedzieć, co kiedy komu powiedzieć. Jedynym uzdrowicielem naszym jest Jezus, ale może się też posługiwać i posługuje się zazwyczaj ludźmi w tym procesie naszego uzdrowienia.